Świat się zmienia.
Iwona Damska, dobry wieczór. Ze mną dr Magdalena Rzadkowska, socjolożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Dobry wieczór, pani doktor.
Dobry wieczór, pani. Dobry wieczór państwu.
Pani doktor, Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn, takie nam się święta porobiły. O ile Dzień Kobiet to jest święto tradycyjne od wielu, wielu lat i różne panie mają z tym ambiwalencję uczuć, to powiem szczerze, że o Dniu Mężczyzn no nie bardzo słyszałam. To chyba jakieś stosunkowo nowe wydarzenie w kalendarzu.
Tak, pewnie też nie, że pierwszy czy drugi raz, ale mniej popularne. No a gdzieś pewnie można rozważać, czy potrzebne i dlaczego się pojawiło.
I od tego pytania chciałam zacząć.
No to się wstrzeliłam.
Doskonale.
Doskonale, fajnie. To może od razu tak pomyślę z mojej perspektywy, czemu. I czemu może też ambiwalentne uczucia do tego Dnia Kobiet. I tu pewnie porównywalne mogą być takie opory czy rozważania. Dlatego, że no czasem jest tak, że jak się tylko jeden dzień o czymś mówi, poświęca temu, to ma się takie wrażenie, że te inne dni to nie są dni, w których mamy o tym pamiętać. I ta krytyka do Dnia Kobiet trochę jest na tym oparta, więc możliwe, że tak samo i mężczyźni by myśleli, a jeszcze patrząc na to, że to jest zaraz po, więc już zupełnie taki jakby rewanż wymuszony, no to może się to ludziom nie podobać, natomiast mi się wydaje, że tego typu dni oba i Dzień Kobiet, my na przykład na Wydziale Nauk Społecznych w Gdańsku zawsze staramy się uczcić go konferencją Kobieta w Kulturze, już 12. edycja za nami.
Mam i w tym roku też tak było?
Tak, mam nadzieję, że podobało się, kto był. Cały piątek i to do tego poświęcony takiej gdańskiej społeczności mocno. Kobiety, mężczyźni i zmiana społeczna. My od kilku lat zaczęliśmy z premedytacją dodawać do tej konferencji mężczyzn, żeby też przychodzili słuchać, żeby chciało się im występować, zabierać głos, no i żeby pokazać, że nie ma zmian społecznych, a ta piątkowa szczególnie była temu poświęcona, gdy wszyscy się nie zaangażujemy, tylko jedna grupa, to jest trudno, żeby jakąś zmianę wprowadziła. Więc ja z tej racji takie dni lubię, no bo trzymają taki pewien porządek roku, czy porządek obrad, nazwijmy to, no my wiemy, że od jesieni przygotowujemy na wiosnę taką dyskusję o płci właśnie w okolicach 8 i 10 marca, także dla mnie to dobrze. Ale z drugiej strony możemy pomyśleć właśnie czemu i kto to święto zorganizował, czy gdzieś może, bo pewnie dzisiaj spyta mnie pani i o kryzys męskości, i o przemiany męskości, czy to święto nie jest potrzebne, żeby właśnie zwrócić specyficzną uwagę dziś w tych czasach na to, co dzieje się w światach męskich.
Ja bym się z panią doktor zgodziła, dlatego o ile my się czujemy już jakoś dopieszczone, bo rzeczywiście dużo się mówi o kobietach w ostatnich latach, kilkunastu, nawet kilkudziesięciu, o tym szklanym suficie, o równouprawnieniu, to rzeczywiście mężczyźni zaczynają schodzić na troszkę taki boczny tor, a tymczasem okazuje się, że to oni mają chyba większy kryzys z tożsamością. Kim jest współczesny mężczyzna? Co to znaczy wejść w rolę mężczyzny, ojca, przyjaciela, brata? No ta rola się zmienia. Kiedyś mówiło się, że mężczyzna musi spłodzić syna, wybudować dom i zasadzić drzewo, tak? Takie bardzo niesprawiedliwe, bo co to znaczy? Czy musi? I czy to rzeczywiście musi być syn, czy to musi być to drzewo i tak dalej.
I
ja
dom.
Rozumiem, że tak, ten dom, że to jest jakaś taka metafora. No ale to wszystko się dewaluuje, świat idzie do przodu, świat się zmienia i też różne wyzwania. I ta rola nie jest raz na zawsze nam dana. No wiadomo, że kobieta urodzi dziecko, mężczyzna tego nie zrobi.
Tak.
No ale już wbicie gwoździa na
no
przykład.
Właśnie. Ale tych różnic aż tak dużo nie ma takich związanych z fizjologią, natomiast tak jak obserwowanie ról kulturowych, ról płciowych pokazuje, to te wyzwania są dosyć ściśle zdefiniowane, mocno napisane i ja od lat pracuję warsztatowo i z mężczyznami, i z kobietami, bardzo często specjalnie, oddzielnie i mam takie wrażenie, że to takie pudełko męskości, z którego jest trudno wyjść, któremu trudno się przeciwstawić, kiedyś mówiłyśmy trochę o tym w audycji, jest bardzo takie sztywne. Mężczyźni przyznają się do tego, że to co, że mając 40 parę lat na przykład myślą inaczej, ale ile lat stracili na to, żeby sprawdzać, próbować być czasem liderami tych zmian, co jest bardzo trudne. Szukają szukając jakichś wzorców męskości, najpierw zaczynając od tych właśnie takich mocno uwięzionych w tej pułapce agresji, dominacji, zdecydowania, siły, tego, że nie płaczą, nie rozmawiają, nie dopytują, żeby dopiero z wiekiem nauczyć się, że nie tędy droga na przykład do budowania dobrych relacji. I mówią o tym jako o takim trochę straconym czasie, a jeszcze często ten efekt odwetu, takie zjawisko psychologiczne, no, powodował, że byli karani za to, że próbowali być inni.
Ja myślę sobie, że to strasznie trudne i bardzo niesprawiedliwe, że mężczyzn, czy właściwie chłopców, odcinało się od emocji, od uczuć od początku, kiedy się im właśnie mówiło, no co ty, baba jesteś, marzesz się. To też oczywiście taka stereotypizacja i kolejne etykietowanie, czego też nie lubimy tutaj z panią doktor.
No, takie, prawda, nieładne bardzo to powiedzenie jak baba, czy jak dziewczyna wręcz, no, pozytywnym słowem użyte, pokazuje, że to te, co to te dziewczynki są złe, że tym też uczymy tego, że nie bądź jak dziewczynka, to znaczy, że to coś gorszego, złego. I rzeczywiście bardzo silne takie internalizowanie tych wzorców. Tu panowie mówią, pewnie wśród słuchaczy też wielu z panów jest takich, że sami wiecie, a nam pewnie kobietom nawet trudno zrozumieć, jak ciężko się było z tego wyzwolić.
Mężczyźni chcą mówić o swoich uczuciach i chcą też zacząć szukać tej prawdy w tym współczesnym świecie. Nie wiem, czy pani doktor zwróciła, że bardzo dużo blogów powstaje, prowadzonych przez mężczyzn, i to nie są blogi tylko i wyłącznie o tym, jak naprawić samochód, czy poradzić sobie z finansami, ale też jak wychować własne dzieci, jak wejść w relacje z partnerką. Ja znalazłam bardzo ciekawą fundację. Ona się nazywa Maskulinum i to jest fundacja założona przez filozofa, przez psychoterapeutę, który pisze tak: czy świat, w którym mężczyzna poluje na marynarkę w kolorze fuksji, jest lepszy niż ten, w którym polował na mamuta? Czy mózg człowieka i społeczeństwo mają tylko jedną płeć? Czy kobiety są z Wenus, zaś mężczyźni z Marsa, a może, wbrew pozorom, żyją na jednej planecie? Etos współczesnego mężczyzny wymaga zredefiniowania nowego wzorca, równowagi między naturą a nową moralnością. Dlatego chcemy badać i przekształcać rzeczywistość, aby promować pozytywne wzorce, jak również równość i równoprawność obu płci. No bardzo to długi cytat, ale myślę, że ważny.
Dobrze, że właśnie w tym, no wiadomo, że internet jest takim bardzo nieuporządkowanym, trudnym źródłem informacji, ale jak poświęcimy trochę czasu, to dotrzemy do tego, że może mamy wyobrażenie o tym, że tylko jedno o tych mężczyznach można się tam dowiedzieć, jest mylne. No i całe szczęście. Myślę, że też to ważny aspekt badań, który się pojawia, że ta fundacja takie cele sobie stawia. Myślę, że w różnych grupach wiekowych byłoby ważne sięgnąć po wzorce, po potrzeby, po trudności, jakie z odkrywaniem tej tożsamości męskiej chłopcy, czy właśnie dorośli mężczyźni mają. My na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Nauk Społecznych, prowadzimy obecnie bardzo duży projekt międzynarodowy badania stereotypów męskości i kobiecości, z takim trochę mocnym pochyleniem się, mocniejszym w stronę mężczyzn. Już 80 krajów zgłosiło się do badania. To będzie duże online badanie ilościowe i potem jego następne kroki. A ja osobiście, i tu może pozwolę sobie na zaproszenie też państwa jako słuchaczy, panów tym razem tylko i wyłącznie, a panie ewentualnie, żeby namówiły męża, syna,
partnera
do uczestnictwa. Szukamy mężczyzn w wieku studenckim, tym takim dziennym, czyli pomiędzy 20 a 25 rokiem życia, i mężczyzn w wieku ich ojców. Tak plus minus zakwalifikowaliśmy sobie ich między 60 a 75 rocznikiem, tak? Czyli ci, co urodzili się od 1960 do 75 roku życia, ale jeżeli ktoś byłby zainteresowany, a nie do końca w te widełki się wpasowywał, to nie szkodzi. Ja dla przypomnienia powiem, nazywam się Magdalena Rzadkowska, pracuję na Uniwersytecie Gdańskim i tak też mój e-mail wygląda: magdalena.rzadkowska@gmail.com. Jeżeli ktoś z panów byłby zainteresowany, to w środę i sobotę na koniec marca, to jest bodajże 27 7 i 30 marca na 2 godziny, jeden z tych dni do wyboru, zaprosiłabym panów wraz z moim kolegą doktor habilitowanym Radkiem Kosakowskim na spotkanie z nami. Mamy taki scenariusz rozmowy o współczesnej męskości. Bardzo jesteśmy otwarci i chętni wysłuchania waszych historii. A no, atrakcyjne jest to dlatego, że identyczne badanie zrobimy też w Japonii, Norwegii, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Chile na pewno, a może gdzieś jeszcze.
Czyli ta szerokość geograficzna jest tutaj bardzo istotna, tak?
Tak.
Czy chcecie jakiś wspólny mianownik znaleźć między tymi krajami, kulturami?
Tak, chcemy zobaczyć, czy jest coś, co łączy. Nie tylko w stereotypach, bo tu trochę więcej wiemy, ale w takim rzeczywiście dzisiejszych przemyśleniach na temat tego, jak trudno albo jak fajnie być mężczyzną współcześnie, a też zobaczyć, co różni, że może część wyzwań, część zachowań, część obowiązków, tego muszę, o którym pani redaktor na początku mówiła, jest mocno powiązana z kulturą, w której żyjemy.
Ja myślę, że to słowo muszę, ono bardzo uwiera współczesnego mężczyznę, bo wspomniany przeze mnie Jacek Masłowski, właśnie filozof i psychoterapeuta, na pytanie, czy jest kryzys męskości, odpowiada, że nie ma kryzysu męskości, że po prostu nie każdy mężczyzna chce realizować model męskości dominującej.
Ja też, zajmując się badaniami socjologicznymi i różnymi teoriami, bardzo często staram się gdzieś krytycznie podejść do tych wieszczących kryzys. Wolę pojęcie zmiana i tu byłabym zgodna z cytowanym przez panią filozofem, że na pewno jakąś zmianę przeżywamy.
Tak, mężczyźni też mówią, że oni są troszkę pogubieni, bo czasami myślą przez to, że wtłaczamy je w te role społeczne, że coś jest z nimi nie tak, że są w jakiś sposób dysfunkcyjni, że dopiero jak realizują się jako ojcowie, przychodzi ich pierwsze dziecko na świat, czują się spełnionymi mężczyznami, właściwie czują się w ogóle mężczyznami. To mnie trochę zastanawia.
My w naszym fokusie, jeszcze nie mogę wyników w naszym badaniu tym fokusowym ujawnić, bo dopiero zaczęliśmy badania, stąd jeszcze raz przypominam, zapraszam wszystkich chętnych. Obojętnie, jakie macie spojrzenie na męskość, czy przeżywa kryzys, czy nie, czy widzicie ją w bardziej tradycyjnych, czy mniej tradycyjnych barwach. No, mamy takie spostrzeżenia tego, że to muszę po pierwsze uwiera. I też, tak jak mówię, pytamy mężczyzn w różnym wieku, że pewne rzeczy są niezmienne i tu ta rozmowa pozwala zbliżyć trochę do tego, co jest trochę głębsze i nie kryje się tylko pod jakimś tam przymiotnikiem, jaki ten mężczyzna jest. Ale na przykład bardzo ciekawym wątkiem jest podejście mężczyzny dziś do obowiązku pracy i do tego, jak ważna praca jest w ich życiu. Tu myślę mocno cały czas różnimy się, przynajmniej na poziomie stawiania sobie celów życiowych i werbalizacji na przykład opowieści o sukcesie w tym, co mówią mężczyźni, a co kobiety i jak ważna, jak spełniamy się, czy realizujemy naszą tożsamość płciową właśnie przez karierę zawodową.
Też bardzo interesujące jest to, co znalazłam w rozmowie z panem Masłowskim, to fakt, że kobiety mają bardzo duże wymagania w domu w stosunku do swoich partnerów i że rzeczywiście płeć silna, tak ją określmy, chociaż to też może niesprawiedliwe, słyszy od kobiet, że albo za mało zarabia, a z kolei jak zarabia bardzo dużo, to jest za mało w domu z dziećmi. No, że ciągle jest jakiś taki konflikt, z którym ten mężczyzna nie potrafi sobie poradzić.
Tak, i tu, czyli jesteśmy w tym świecie pracy, prawda, że tu trudno odpuścić i mężczyznom samym sobie i może niektórym z ich partnerek na obniżenie poprzeczki, natomiast no, rośnie ta domowa, to widać mocno, mamy taką rozbieżność w wizji związku, on nawet czasem jest nazywany na wyrost partnerskim, bo przecież z roku na rok te badania CBOS-ów właściwie prawie nie drgają, no jak popatrzymy na to, kto pierze, kto prasuje, to jest dalej ponad 80% kobiet w gospodarstwach domowych. Trochę drgnęło sprzątanie, zmywanie, ale dalej 65% mniej więcej to kobiety zajmują się tymi obowiązkami. Natomiast one no, zmieniły życie nie tak niedawno, bo lata PRL-u to przecież też jest era kobiet pracujących, ale wtedy no, nie tak bardzo, nie tak głośno może krytykujących model ten mieszany, że mają dwa etaty. Dziś trochę głośniej, tak? Poczucie niesprawiedliwości tu jest, a wyzwania tego i takie mówienie o tym, że współczesny związek to jest partnerski, czy do takiego młodzież mówi, że zmierza, no mocno zderzają się z rzeczywistością, która nie do końca tak wygląda i myślę, że stąd te konflikty, czy stąd to niezadowolenie kobiet. Także deklaracje na poziomie nawet takim statystycznym są takie, że chcemy zmiany i mówimy, że się zmieniliśmy, a codzienność jest inna.
Współczesny mężczyzna podobno ma taki problem, że ciągle jest coś nie tak, tak słyszy od swojej partnerki. Ja nie do końca bym się chyba z tym zgodziła, też nie można generalizować, ale być może jest to wynik badań przeprowadzonych, że rzeczywiście my kobiety mamy problem z tym, kim ma być dla nas mężczyzna, co to znaczy właśnie męskość, czego my oczekujemy. To jest to mieć ciastko i zjeść ciastko, tak, czyli macho, który właśnie będzie jak trwale rąbał siekierą drewno i tam dźwigał jakieś ciężary. Ja mówię oczywiście teraz metaforycznie, a jednocześnie przytuli, wysłucha, pójdzie na koncert, tak?
A jednocześnie tkwimy w tym, że w tym takim tradycyjnym podejściu, że to on powinien wymyślić, jak będzie, jaki jest, mimo że nie chcemy, żeby decydował i o wszystkim wymyślał. Rzeczywiście ten paradoks jest tu silny. Ja myślę, że świetnie obrazuje go taki rytuał zaręczyn. I tu bardzo często młodzi ludzie, ja prowadzę taki przedmiot socjologia pary i rozmawiamy sobie na nim socjologia relacji intymnych, na tym, kiedy para się zaczyna. Na przykład ostatnio dużo czasu temu poświęciliśmy i dziewczyny mówią, że w sumie nie wiedzą, od kiedy były w związku, że właściwie nie ma momentu takiego, że chłopak spyta o to tak zwane chodzenie, że one czują, że chciałyby wiedzieć, czy już, czy nie już, mimo że razem się umawiają. Natomiast głupio im się spytać, bo uważają, że to należy do mężczyzn. I to samo widać w zaręczynach, że oczekiwany ślub na przykład przez niektóre partnerki jest, a chłopak uważa, że no jesteśmy w partnerskim związku, to razem o tym zdecydujmy, czemu ja mam prosić cię o rękę, tak by chciała tradycja, kultura i wydaje się, że część kobiet. Natomiast mężczyźni tu można by powiedzieć, że idą z duchem czasu i uważają, że powinno być to wspólne.
No właśnie, to jest rzeczywiście jakiś paradoks, bo jednocześnie chcemy być traktowane na równi, czyli chcemy mieć równe stanowiska, chcemy mówić tym samym językiem, nie życzymy sobie jakichś dowcipów, uwag w naszym kierunku czy spojrzeń, które są ewidentnie jednoznaczne, ale z drugiej strony chcemy, żeby ten mężczyzna przepuścił nas przodem w drzwiach, podniósł naszą ciężką torbę i tak dalej, i tak dalej. Zastanawiam się, na ile to jest organiczne w płciach, tak? Czy to jest też jakiś stereotyp, że kobieta powinna właśnie pójść przodem, że mężczyzna za nią z walizką czy z torbą, bo ona jest słabsza i ta torba jest ciężka?
Wszystko zbiega się do tego, że nie rozmawiamy o tym i nie ustalamy zasad, bo trochę może, jeśli chodzi o związek, boimy się odrzeć go z takiej romantyczności, ale też dlatego, że nie umiemy o tym rozmawiać i myślę, że rozmowa i ustalenie pewnych rzeczy, nie musi przecież to być kontrakt podpisany, byłaby takim kluczem do tego, żeby przynajmniej u siebie w domu robić po swojemu, a nie mruczeć sobie coś tam po cichu do siebie, że jest nie tak, jakbyśmy chcieli czy chciały. I tu pałeczka czy piłka jest po obu stronach, tak? To wcale nie musi kobieta tego zacząć, czy mężczyzna, tylko ta osoba, która jest bardziej świadoma.
No właśnie, tutaj płeć chyba nie ma tak dużego znaczenia. Pytanie pani doktor, czy kobiety rzeczywiście coraz bardziej dominują mężczyzn? Bo też pojawiają się takie opinie, że mężczyźni się boją, bo są dominowani przez kobiety.
Ja myślę, że uzyskując, skąd takie wrażenie może być, bo na pytanie to tak statystycznie nie odpowiem, czy dominują, czy nie, ale skąd mężczyźni mogą mieć takie wrażenie, że no kiedyś sfera prywatna i publiczna była mocno oddzielona jako domeny kobiet i mężczyzn, a dziś kobiety starają się w tej publicznej też mocno istnieć. Natomiast prywatna niespecjalnie się zmienia i tu nie chodzi tylko o proporcje godzin czy obowiązków domowych wykonywanych przez obie płcie, no ale to, że decyzje o, nie wiem, remoncie, o układzie sztućców w szufladzie, o tym, w co się ubiera dziecko, są całkowicie po stronie kobiet, czyli ta decyzyjność w wielu związkach, nawet w tym takim starym, ja bardzo właśnie tego powiedzenia nie lubię, że może i mężczyzna jest głową, a kobieta tą szyją, co kręci, bo ono wskazywałoby na takie wychowywanie nas w manipulacyjnych wręcz, jakby takim kontekście tego, że tych mężczyzn tak można, ale pewnie gdzieś tak czują, że tracą pola wszędzie, tak? I stąd, wracając do początku naszej audycji, te blogi, te przestrzenie tylko dla mężczyzn, ja myślę, że one dzisiaj bardzo są potrzebne. To świetnie widać w krajach na przykład południowych, że dalej starsi panowie mają takie przestrzenie na kawę czy grę w karty, które... Ja nie myślę, że to tak jest, że tam kobietom nie wolno wejść. Oczywiście zależy, do którego kraju byśmy pojechali, ale że jest potrzebna taka wymiana, takie bycie z tymi, którzy są nam bardzo bliscy i podobni, na przykład przez płeć, że dawajmy sobie też czas na to.
Ale proszę też zwrócić uwagę, że my same kobiety często kreujemy sytuację taką, choćby, że mężczyzna jest najważniejszy. Myślę, że dużo mężczyzn takie przekonanie wynosi z domu. Ja niejednokrotnie obserwuję w różnych domach zachowania mam, które są już teraz babciami, że najpierw talerz podają mężczyźnie. Patrzę na to z przymrużeniem oka, bo to nie jest tak, że będę tutaj walczyć i wojować o każdą przestrzeń dla siebie, ale jednak coś to mówi.
Tak, ale to właśnie świetnie pokazuje, no jak to zmienić, jak to cały czas trwa i codziennie jedząc obiad w takich domach dużo z nas się wychowało.
Mężczyzna było,
czekaj,
taki wzorzec
niech
przenosi.
Tata przyjdzie, tak że o tej obiad, bo tata przyjdzie. I to jest ten dom, w którym dzieci nie spędzają z tatą czasu w tej przestrzeni pracy, więc taki widzą taki rodzaj relacji. Gdyby wyszli tam, zobaczyliby, że to wcale może nie jest taki wspaniały świat, że jest ciężki, że tak jak czasem mówią nam mężczyźni na wywiadach, oni mają świadomość, ile stracili, jak dzieci na przykład się urodziły, były małe, a oni brali drugi etat, żeby wyżywić rodzinę. Mają świadomość tego, że nie było ich popołudniami, nocami, nie widzieli, jak zaczynają mówić, tylko no, zachowują to bardziej dla siebie, więc stąd te takie żale czy głosy są częściej słyszane przez tych, co więcej mówią, czyli przez kobiety.
Pani doktor, ja myślę, że wrócimy jeszcze do tematu wzorca mężczyzny we współczesnym świecie, czy w ogóle postrzegania tej płci, bo to jest bardzo ważne. Zastanowimy się, jak to się zmienia i jak radzą sobie teraz chłopcy, bo ten okres dojrzewania, z tego co się zorientowałam, on się coraz bardziej wydłuża i są mężczyźni, czy są chłopcy, którzy chcą być ciągle Piotrusiem Panem. Takich przypadków też jest bardzo dużo.
Czyli za tydzień o chłopcach i dziewczynkach?
No myślę, że to ciekawy temat.
Dobrze, to zapraszamy jeszcze raz i przypominam o zgłaszaniu się do naszych badań o męskości magdalena.zatkowska@gmail.com.
Rozumiem, że to jest kwestionariusz, tak? Na który panowie
mają odpowiedzieć?
To jest
wywiad grupowy. Nie, to jest wywiad grupowy, czyli dwugodzinne spotkanie do 2 godzin, czasem półtorej, w takim kameralnym gronie na Uniwersytecie Gdańskim z socjologami.
No bardzo zachęcam do pracy naukowej. To jest materiał po prostu nieoceniony wręcz. Także pani doktor, trzymam kciuki. Panowie, odważcie się. To też jest szansa, żeby coś głośno powiedzieć. Jakaś własna ekspresja nastąpi. I
dokładnie.
Też uwolni się dużo emocji. Nawet sami pewnie
dokładnie.
Nie wiecie jakie.
No i żebyśmy mogli usłyszeć głosy zewsząd, bo może część z panów zupełnie nie zgadza się z tym, o czym dziś rozmawiałyśmy.
No też będzie nam miło usłyszeć. Ja z kolei zachęcam do pisania do mnie i.demska@radiogdańsk.pl. A z panią doktor Magdaleną Rzadkowską słyszymy się za tydzień.
Do usłyszenia.
Dobranoc.
Dobranoc.
Świat się zmienia.